dobro,
piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg.
Bóg. Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Tomasz Goska, program realizuje przed mikrofonem Marcin Mazurek. Witam gorąco. Już letnie popołudnie, wieczór, a właściwie noc, początek nocy, 21:40, audycja Drogami Młodości. Rozpoczynamy nasze spotkanie, które dzisiaj poświęcimy w części temu, co już było i w części temu, co będzie. A co było? Kongres ewangelizacyjny w Warszawie. Dwa tygodnie temu czy tydzień temu?
Tydzień
temu odbywał się. A już niebawem co będzie? Przystanek Jezus. I będziemy dzisiaj mówili o tym. Zachęcam słuchaczy do udziału aktywnego w naszym spotkaniu. Jeżeli chcecie wyrazić swoje opinie, jeżeli chcecie podyskutować z nami, to możecie zrobić to na trzy różne sposoby. Wysyłając SMS-a na numer 509 056 590. 509 056 590 to jest numer SMS-owy. Jeżeli przez gadu-gadu, to nasz numer 3086 701, 3086 701. A jeżeli ktoś chce zadzwonić i porozmawiać na antenie, 25 644 6555. 25 644 6555. W studiu goście, którzy brali udział w kongresie ewangelizacyjnym i którzy wybierają się na przystanek Jezus, czyli dwa w jednym. Ale najpierw porozmawiamy o kongresie ewangelizacyjnym, ale zanim, to myślę, że wprowadzenie muzyczne będzie jak najbardziej na miejscu.
We'll be right back.
wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
No i jesteśmy z powrotem. W studiu goście, osoby, które były na kongresie ewangelizacyjnym.
Szczęść Boże.
Monika?
Szczęść Boże.
I szczęść Boże powiedziała Magda. To widać, że byłyście na kongresie, bo mówicie szczęść Boże. Od tego się to zaczęło?
Dzięki. Nie, żartuję. Dobry wieczór.
Ale teraz tak. Tak się też składa, że razem byliśmy jeszcze wcześniej, zanim byliśmy, bo ja też w części brałem udział w kongresie. Bardzo małej części, co prawda, ale jednak byliśmy na Wieczorze Chwały w Płocku. Ten Wieczór Chwały też można potraktować jako wydarzenie ewangelizacyjne i chcę was zapytać, co powodowało wami, że tam się wybrałyście?
To znaczy pierwszą chyba taką sprawą, która na mnie wywarła jakiś wpływ, to chciałam zobaczyć, ponieważ te Wieczory Chwały są dość znane w Polsce. Mhm. I chciałam zobaczyć i przekonać się. Miałam okazję oglądać DVD z Wieczoru Chwały w Płocku sprzed roku i po prostu chciałam zobaczyć, pojechać i popatrzeć, jak można poprowadzić taki też wieczór. Może troszkę też od strony technicznej, ponieważ my jako Akademicka Grupa Ewangelizacyjna też prowadzimy takie wieczory. No i chciałam zobaczyć, jak to jest, jak coś inne robi.
Te Wieczory Chwały w Płocku odbywają się raz w miesiącu, ale to nie są takie duże wydarzenia jak to, na którym byliśmy. Takie duże wieczory odbywają się raz w roku i na Amfiteatrze Płockim zbiera się około 3,5 tysiąca ludzi. Profesjonalne nagłośnienie, profesjonalny zespół. Niesamowita obsługa i niesamowite wydarzenie, także duchowe. Co was dotknęło tak tam w Płocku? Magda, ty wychodziłaś pod wielkim wrażeniem tego spotkania.
Co mnie dotknęło? Przede wszystkim ta atmosfera modlitewna, te parę tysięcy osób, które modliły się, które razem z zespołem śpiewały te piosenki uwielbieniowe. Właśnie to mnie zaintrygowało przede wszystkim, że to był wieczór uwielbienia, ponieważ ja bardzo gustuję w takich wieczorach. Niesamowity był dla mnie też taniec tych osób na scenie przed Najświętszym Sakramentem, jak również pantomimy.
Pamiętacie, jak wracaliśmy, to było nad ranem, już był świt i rozmawialiśmy, porównywaliśmy Wieczór Chwały z Płocka do Wieczoru Chwały w Siedlcach, które się odbywają i nie powiem o dziwo, nie powiem na szczęście, bo to nie są słowa na miejscu, ale doszliśmy do wniosku, że nasz Wieczór Chwały różni się od płockiego tylko rozmachem wydarzenia, czyli tak jakby oni mają tą przewagę, może to nie jest nawet przewaga, bo zależy na czym, komu zależy, ale jeżeli chodzi o duchowość, to nawet w Siedlcach jest czasami lepiej, prawda? Do tego doszliśmy.
To by było piękne, jakby ktoś teraz z władz słuchał naszej audycji, kiedyś pokusił się o zrobienie takiego wieczoru chwały, bo myślę, że...
Ale władz jakich?
No, naszych samorządowych, tak?
A bo tam w Płocku był prezydent na spotkaniu.
Tak.
Także tam to były przeróżne władze. Także.
Łącznie z kościelnymi, tak, bo przecież jeszcze biskup był też był. To by było piękne, gdyby ktoś właśnie pokusił się o zrealizowanie takiego wieczoru chwały. Z tego względu, że to jest wieczór chwały, który jest nastawiony na tubylców, tak? Jest nastawiony na to, żeby ludność z Płocka przyszła i mogła wspólnie się pomodlić za swoje miasto. I to jest, myślę, że super sprawa. To jest piękna sprawa i dlaczego my byśmy nie mieli czegoś takiego zrobić, dlaczego my byśmy nie mieli zacząć się, powiedzmy sobie, oficjalnie, bo to jest oficjalna w cudzysłowie impreza, czemu byśmy się nie mieli zacząć oficjalnie modlić za nasze miasto, żeby było na przykład lepiej, żeby no cokolwiek. Oni wtedy, kiedy my byliśmy, oni się modlili
za
powodzią.
No,
tak?
To było akurat... To było prawie pod sam amfiteatr.
Dokładnie tak. Dlatego mówię, to jest piękna sprawa, także mój taki skromny apel, jeżeli ktoś nas słucha, kto ma głosy decyzyjne, to naprawdę zachęcam i namawiam, żeby spróbować taki wieczór chwały zrobić. Myślę, że środki do tego są, bo jest wiele wspólnot w Siedlcach, które myślę, że byłyby w stanie się zjednoczyć i taki wieczór chwały zrobić dla nas samych.
To są oczywiście plany i marzenia, ale jak najbardziej realne do zrealizowania. Ja jeszcze wspominam coś, co na mnie zrobiło niesamowite wrażenie, czyli wprowadzenie, wniesienie Najświętszego Sakramentu. To była hostia rozmiarów, których jeszcze nie widziałem.
No, my też.
Co prawda papież podczas tych dużych liturgii używa takiej dużej hostii, ale chyba tak dużej jeszcze nigdy nie widziałem, więc była widoczna bardzo dobrze z każdego miejsca na amfiteatrze. Ten biały punkt przemieszczał się praktycznie po całym amfiteatrze. Potem, kiedy ksiądz, który niósł Najświętszy Sakrament, dotarł na scenę, umieścił hostię, umieścił Pana Jezusa w gigantycznej monstrancji. No i zaczęła się taka modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. I to, co też mnie ujęło, na prośbę księdza prowadzącego, wszyscy w amfiteatrze uklękli. I to też był taki niesamowity widok, kiedy te kilka tysięcy ludzi i starszych, i młodszych klęczało.
Pomimo, że nie było tam zbyt duże miejsce do klęczenia.
Tak.
Trzeba też zauważyć to, że było mnóstwo młodych ludzi. No niesamowicie. My siedzieliśmy dość wysoko, ale było po prostu mnóstwo młodych ludzi, którzy też się modlili, nie? Którzy podnosili ręce do góry, którzy uwielbiali Boga i to jest...
Ale byli też tacy, którzy nie wiedzieli, po co są, prawda?
I, ale to jest normalne, nie? Tego się nie uniknie.
I chyba do nich bardziej jest taka impreza skierowana.
Myślę, że tak, ale mówię, to jest super sprawa, zwłaszcza, że ten Wieczór Chwały był zrobiony przez amatorów, tak na dobrą sprawę, ludzi młodych, którzy też się uczyli.
Już pastorstwo
akademickie. Tak. Którzy też się uczyli. No i tutaj sprawdza się przesłanie, które tam Jan Paweł II swego czasu powiedział, młodzi do młodych, tak. No i to w Płocku to wybrzmiało i było to widoczne ewidentnie.
Czy potrzeba jest organizować takie wydarzenia w Polsce w ogóle? Jak myślicie?
To takie, wiesz, no Marcin, no ewidentne pytanie, no czy potrzebujemy jeść? Potrzebujemy, nie? Bardzo dużo...
Jestem na diecie. Dlatego się śmieją.
Bardzo dużo media generalnie i świat, który nas otacza, troszkę miesza może nam w głowie, pokazując wartości, które tak naprawdę nie są wartościami. I troszkę tutaj nawiążę do kongresu, myślę, że zaraz będziemy o tym mówić. Mianowicie jeden z ojców opowiadał o prostytutce, do której podeszli i która powiedziała, że pracuje tutaj 14 lat i jeszcze nikt nigdy nie podszedł do niej i nie zaczął mówić jej o Bogu. Mhm. I ona w ten sposób się nawróciła. Nie? I identycznie jest z ludźmi młodymi. Że po prostu, no, że jeżeli nie będziemy im mówić, jeżeli nie damy im powodów do tego, żeby móc porozmawiać w taki czy inny sposób, to być może w mniejszy czy większy stopniu będziemy odpowiedzialni za to, co będą czynić, tak?
A myślę też, że łatwiej jest się wybrać na takie spotkanie duże, tak naprawdę ono w jakiś tam sposób bardziej przyciąga niż pójście do kościoła, tak po prostu zwyczajnie, nie? Nawet z ciekawości pójdziemy i zobaczymy, co będzie się działo na takim spotkaniu.
mówisz tutaj o osobie, która na przykład poszukuje cały czas, nie jest zdeklarowana w kościele. Tak, to jest...
standardowe takie spotkanie, nie?
Ja to nazywam taką wędką, na którą możemy łowić młodych ludzi, a potem im przedstawiać to, że jest ktoś taki, kto nazywa się Jezus Chrystus i on umarł 2000 lat temu, ale po trzech dniach zmartwychwstał i jest tutaj z nami. No i do tego jesteśmy powołani jako chrześcijanie, katolicy i to jest nasze powołanie, ewangelizacja. No i pewnie dlatego wybrałyście się na kongres ewangelizacyjny do Warszawy, realizując swoje powołanie, ale o tym będziemy mówili za chwilę. Singing Majesty. Majesty, your grace has found me just as I am, empty hand above love in your hands. We're singing.
to wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
Jesteśmy z powrotem. Każdy z nas potrzebuje czasu powstania, czasu przebudzenia. Na kongres ewangelizacyjny pojechałyście po co?
No ja to właściwie nie wiem, dlaczego pojechałam. W ogóle nie wiem, jak to się stało, że się zapisałam.
Przez internet.
No. Nie, chyba tak właśnie razem z Moniką rozmawiałyśmy któregoś dnia i zdecydowałyśmy, że pojedziemy, żeby też zobaczyć. No bo ja pierwszy raz byłam na takim spotkaniu. Też kojarzyłyśmy tych ojców z filmu Duch. Nie wiem, czy może ktoś oglądał. No i z ciekawości.
Ja już byłam, Monika, byłam na takich spotkaniach.
Więc wiedziałaś, czym to się je.
No, dokładnie tak. A takie spotkanie, jak się raz zachłyśniesz, to jeżeli jest okazja i jest czas, to myślę, że każdy potwierdzi moje słowa, że po prostu potem się chce jechać na takie spotkanie.
Ale pojechałyście się nauczyć ewangelizować? Nie wiem, pojechałyście... Bo tutaj pierwsze zdanie na stronie tego kongresu informujące o tym kongresie. Każdy z nas potrzebuje czasu powstania, czasu przebudzenia. Pojechałyście po to, żeby coś dla siebie zyskać, nauczyć się głosić Chrystusa innym ludziom? Czy generalnie skierowane to wszystko było dla was? Żeby...
Powiem ci, jeżeli chodzi o mnie, że nie było jakichś większych oczekiwań z mojej strony, nie? Tak na dobrą sprawę... Z jednej strony takie myśli, że potrzebuję takiego wyjazdu, potrzebuję takiego pobytu i być może zrobienia czegoś dla siebie w końcu, a z drugiej strony no takie też trochę, no jedyne czego mogłam się spodziewać, to co widziałam właśnie w filmie Duch, kiedy tam były takie momenty modlitwy przez ojców nad zgromadzonym wokół nich ludem. I to jakieś takie przeświadczenie. Wiedziałam, że to będzie taki power na tym kongresie, że po prostu na dzień dzisiejszy i na tamtą chwilę, że mi potrzeba czegoś takiego.
A ja wręcz przeciwnie. Ja sobie wyobrażałam, że to będzie na takiej zasadzie, że usiądziemy gdzieś tam na jakiejś sali i będziemy słuchać nudnych kateches i będzie mało modlitwy, mało śpiewu i tak dalej, i że się po prostu wynudzę. Mhm. No i
jak było?
Moje wyobrażenie było całkowicie błędne, ponieważ modlitwy było mnóstwo, też oprawionej w piękny śpiew zespołu, nie pamiętam jakiego.
Na pewno ewangelizacyjnego.
Na pewno tak. No było dla mnie to niesamowite spotkanie.
Byłyście przysłowiowo od deski do deski, czyli od początku do samego końca, przez dwa dni, bo to była sobota i niedziela. Powiedzmy po kolei, jak to się odbywało. W sobotę zajechałyście tam rano chyba, tak?
Rozpoczął się ten kongres. Na 9 rano. Mhm.
Od czego się zaczęło? Zawiązanie wspólnoty pewnie.
Zaczęło się od przyjęcia plakietek, zarejestrowania się. Później było...
Drugie śniadanie.
Jak ktoś miał. Później było, no dokładnie, zawiązanie wspólnoty, przedstawienie konkretnego celu, takiego szczegółowszego tego kongresu.
I jaki był to cel?
Tak jak przeczytałeś tam na stronce.
Że każdy potrzebuje przebudzenia?
No dokładnie. Też... tak jakby jedna osoba, ten prowadzący, nie pamiętam jak on się nazywał, on w dużej części przyczynił się...
Z Centralnej Dekonii Ewangelizacji Ruchu Światło Życia.
Tak, przyczynił się
do... Nie wiem, czy nie pan Marek przypadkiem, ale...
Być może. No, przedstawił, jak po kolei to będzie wyglądało, plan dnia i tak dalej. Powiedział też co nieco o ojcach. No i już chwilę później oni weszli z katechezami i z modlitwą.
I pierwsza katecheza była, dotyczyła?
Wiesz co, ja byłam na zajęciach jeszcze w międzyczasie na egzaminie, więc...
A to ty nie byłaś od deski do deski, tylko
tak
Magda.
Tak jest, troszeczkę krócej byłam.
Magda, co cię, nie wiem, od razu tak uderzyło? Bo wiadomo, że osoby, ojcowie, ojciec Antonello i ojciec Enrique w jakimś sensie są już osobami popularnymi, bo w Brazylii to, co robią, już ich tam robi, no powiedzmy, no trzeba jakoś nazwać, no gwiazdorami Pana Jezusa. W Polsce wiemy o nich, o ich działalności właśnie z filmu Duch, o którym wspomniałaś. Mieliśmy szczęście poznać tego reżysera.
Pana Leszka.
Leszek Dokowicz, tak, był u nas w radiu też na naszym spotkaniu i opowiadał o tym filmie jeszcze przed jego premierą, więc ci ojcowie są popularni i być może oni też przyciągnęli ich osobowości. To są niesamowicie weseli ludzie, nie?
Tak, naprawdę nie spodziewałabym się tego. Takiego ich podejścia do niektórych spraw i właśnie tego, że są tacy bardzo dowcipni, że potrafią połączyć te Boże rzeczy, przeplatając jakimiś śmiesznymi historyjkami, które też miały tak naprawdę głębsze przesłanie.
No i co cię w pierwszej, na początku uderzyło? Jakieś pamiętasz zdanie, słowo, wydarzenie z początku kongresu?
Na samym początku?
Na pewno zmienił się twoje wyobrażenie tego.
No tak, no zaczęłam zupełnie inaczej patrzeć już na to, nie? I zmieniłam swoje po prostu podejście. Już nie myślałam o tym, że będę musiała przesiedzieć tam kilka godzin słuchając i martwiąc się, żeby nie zasnąć. Nie wiem, co mnie tak uderzyło. Jak sobie przypomnę, to powiem.
Dobrze, Monika, ty jak dotarłaś, to...
Ja jak dotarłam, to w zasadzie nie było aż tak strasznie późno, bo chyba...
Koło 11. Koło 11.
Ja jak dotarłam, to dotarłam na... w zasadzie na modlitwę. Na modlitwę, taką bardzo intensywną modlitwę do Ducha Świętego. I też, żeby się nie bać, jeżeli chcesz, to proś i proś o konkretne rzeczy, że Duch Święty będzie, że jest pośród nas, że sam Jezus jest pośród nas i Duch Święty będzie tak jakby takim, powiedzmy sobie, no nie wiem, wstawiennikiem, to nie jest dobre słowo, że będzie
palcem Bożym.
No, Bożym palcem, tak, który będzie dla nas takim ofiarowaniem tego, o co będziemy prosić. I działy się niesamowite rzeczy w tym czasie, kiedy ja trafiłam, ponieważ niesamowite oczyszczenie też. Wiadomo, że na takim kongresie potrzebne jest oczyszczenie człowieka. Zresztą w każdej jednej sytuacji, czy to będzie nasz wieczór chwały, czy to będzie kongres, czy jakieś tam forum charyzmatyczne, potrzebne jest takie oczyszczenie, żeby człowiek mógł dalej, głębiej wejść w to, co się dzieje i zacząć się modlić. I już konkretnie o jakieś posłannictwo, czy o jakąś ewangelizację. Więc niesamowite rzeczy zaczęły się dziać i po prostu Duch Święty przechadzał się falami po ludziach, co było... No ja dawno nie byłam na tego typu spotkania, więc to zrobiło kolejny raz na mnie super, ekstra pozytywne wrażenie.
Ale jak to, co to znaczy przechadzał się falami? Co się działo? Powiedz dokładnie, bo...
Przechadzał się falami, no co się działo? No przechadzał się falami, no Madzi, no wyobraź sobie, że...
Dosłownie.
Dosłownie, w dosłownym tego słowa znaczeniu, to znaczy...
Ale nad czym to się objawiało? No nie wiem, mokrzy wszyscy byli nagle po takiej fali? Nie. No.
Objawiało się tym, że mnóstwo ludzi zasypiało w Duchu Świętym, nie? I to było niesamowite, bo na przykład koło mnie stała dziewczyna, młoda dziewczyna, która była stała przodem do oparcia krzesełka i w momencie, kiedy przyszedł Duch Święty, zgięła się w pół na tym krzesełku. I to było po prostu... Nie widziałam nigdy. Widziałam, jak ludzie padali na przykład, czy coś, ale nie widziałam, żeby w ten sposób, żeby...
Czyli tak... takie zewnętrzne objawy...
No, powiedzmy sobie, obecności Ducha Świętego, tak.
Czyli to była modlitwa charyzmatyczna.
Oczywiście. Oczywiście, zresztą oni są charyzmatykami i oni w bardzo skromny dla siebie sposób mówią też troszkę o tym, że nawet podczas konferencji mówią o tym, że tam modlili się na przykład o uzdrowienie czy o coś tam. Zresztą po ich sposobie bycia można zauważyć, że to są ludzie, którzy naprawdę są charyzmatyczni i którzy są tacy ściśle zjednoczeni z Duchem Świętym, nie?
No i nie można też powiedzieć, że maryjności nie było, bo był Anioł Pański.
Jasne, tak.
O 15 koronka do Miłosierdzia Bożego. A co to jest uwielbienie z modlitwą o namaszczenie do ewangelizacji? Czyli to jest ostatni punkt chyba soboty, tak? O 20 był... Czyli też modlitwa charyzmatyczna?
Tak. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.
Tak. Z taką specyficzną modlitwą poprowadzoną przez ojca Enrique, który w sumie... We dwóch prowadzili ją, przez Enrique i Antonello, którzy wypowiadali konkretne słowa, które każdy w swoim sercu czy na głos, jak tam sobie życzył, mógł wypowiedzieć. Takie troszkę, w skrócie mówiąc, takie: tak, Panie Boże, zgadzam się na to, żebyś mnie posłał. Na takiej zasadzie.
No i jeszcze taki wymowny gest wyciągnięcia rąk w stronę Najświętszego Sakramentu, jako też taki zewnętrzny objaw, nie tylko, że chcemy dalej ewangelizować.
No właśnie. I teraz pytanie, które stawiam zawsze. Niektórych ono irytuje, niektórych bawi, niektórzy nie potrafią na nie odpowiedzieć, ale to, że jesteśmy posłani jako... To jest naturalne, że jesteśmy posłani, prawda, do ewangelizowania świata. Nie mówię w sensie globalnym, ale w ogóle świata, czyli począwszy od swojej rodziny, poprzez sąsiadów, klasę, zakład pracy, miasto, województwo i tak dalej. To jest pewne zadanie. I czy to, że powiedziałeś, bo powiedziałyście, tak, jestem gotowa, poślij mnie, Panie. Jak to było? Czy nie chcecie o tym mówić jeszcze? Bo to w pewnym sensie może budzić pewien, może strach nawet przed taką odpowiedzialnością. Jak powiedziałyście, że każdy mógł sobie powtórzyć głośno albo w ciszy, jestem gotowy, poślij mnie, Panie, no to we mnie to od razu obudziło się takie może nie strach, ale taka trwoga, że no kurczę, jak ja mogę iść ewangelizować? Jak wy to do tego podchodzicie?
Trudne pytanie dzisiaj zadajesz. To, o czym mówisz, no bo myślę, że to jest strach, bo tak na dobrą sprawę to nie jest tak, że ja sobie pojadę na kongres i sobie postanowię, będę ewangelizatorem takim sezonowym troszkę. Czyli tak, jak przyjdzie ewangelizacja szkół siedleckich, to wtedy będę ewangelizatorem. Jak na przykład pojadę na przystanek Jezus, to też wtedy będę ewangelizatorem. A między jakimiś tam większymi spotkaniami będę normalnym, zwykłym człowiekiem, czyli nie będę już ewangelizatorem. To jest na dobrą sprawę, bycie ewangelizatorem czy ewangelizacja to jest decyzja na całe życie. To tak jak z małżeństwem, tak mi się wydaje. Że po prostu podejmuję tą decyzję raz i staram się jej trzymać na co dzień, czyli jestem w sklepie i na przykład, nie wiem, pani się pomyli na moją korzyść, ja jej mówię i oddaję jej te pieniążki. Dla mnie to też jest ewangelizacja swego rodzaju, też mnie samej. I to mówię, to jest decyzja taka do podjęcia na całe życie i w każdej jednej sytuacji. No też myślę, że bardzo trudna, bo niesamowite wyrzeczenia. Czasami trzeba na przykład poświęcić więzy rodzinne, żeby się postawić i żeby powiedzieć, że to Jezus jest moim Panem, a nie żadne inne rzeczy, jakieś tam drugoplanowe. No i to, tak jak mówię, to nie jest prosta decyzja, zwłaszcza, że człowiek ma tendencję do upadku. I wiadomo też, nie, że o, to ta, co gadała nam, że Bóg cię kocha, tak, a teraz coś tam, nie? My jesteśmy troszkę też jesteśmy mało tolerancyjni, bardzo dużo widzimy jakichś takich złego w działaniu innym, nie przyglądając się, że my wielokrotnie robimy gorsze rzeczy.
Ale z drugiej strony, po kongresie, po modlitwie o namaszczenie do ewangelizacji, jesteście uzbrojone w moc Ducha Świętego. I tego strachu już chyba nie powinno być.
No, nie powinno.
Nie, kongres był... Był niesamowity. Powiem ci, że na dobrą sprawę to nie dało się powiedzieć, nie, Panie Boże, przyjdź za tydzień, bo dzisiaj nie mogę.
No, dokładnie.
Po prostu to była taka moc, to była taka siła i to była taka obecność Ducha Świętego, że myślę, że nawet gdyby ktoś nie był bardzo, bardzo, bardzo długo w kościele, czy nie przyjmował sakramentów, czy jeszcze coś innego, to nie dało się przejść obojętnie przez to, jak był stworzony, jak był zrobiony harmonogram właśnie przez tą modlitwę do Ducha Świętego, przez to, jak bardzo Jezus oczyszczał ludzi z różnych relacji, z różnych zranień. Jak bardzo Jezus w postaci Ducha Świętego uzdrawiał ludzi wewnętrznie, zewnętrznie, więc...
I to wszystko się działo?
Tak, to wszystko się działo. To wszystko się działo i były też ewidentne poznania przez ojców, że na przykład, kobieta jest uzdrawiana z relacji tam, którą miała bodajże z siostrą, czy z bratem, z kimś najbliższym z rodziny. Więc to działo się ewidentnie i to było tak namacalne, że na dobrą sprawę nawet nie dało się nie wierzyć w to, będąc tam w środku, pośród tych ludzi, pośród... No, nie potrafię sobie, jakbym ci mogła zobrazować to bardzo bym chciała, ale nie jestem w stanie nawet powiedzieć. To tak jakbym, stała jedną stopą na chmurce, jakbym się uniosła w zupełnie inny, na ten moment zupełnie inny czas, nie? No, Magda powie coś, bo ja dużo mówię.
No dla mnie te znaki, tak jak Mania powiedziała, uzdrawiania zewnętrznego, jak i wewnętrznego były tak bardzo potwierdzające, takie wiarygodne, że po prostu nie dało się w to chociażby nie wierzyć, nie? Ja tak jak powiedziałam, byłam pierwszy raz na spotkaniu i w momencie, kiedy usłyszałam kobietę, która krzyczy, to jest lekko powiedziane, ale po prostu Pan Jezus uzdrawiał ją w taki sposób, że te odgłosy same się z niej wydobywały, to był ewidentnie Pan Jezus, nie? Przed Najświętszym Sakramentem, kiedy dzieją się takie rzeczy, to nie można powiedzieć, że to jest taki tam sobie biały opłatek, nie? I tak dalej.
Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, bo wkraczamy w niedzielę i w bardzo niesamowitą katechezę, którą wygłosili ojcowie. Katechezę, w której powiedzieli, że te rzeczy mogą się dziać niemal codziennie w naszym życiu. Uzdrowienie nie jest uwarunkowane od pobytu na kongresie ewangelizacyjnym albo wieczorze chwały. To może się stać nawet podczas porannej modlitwy, czy wieczornej, ale potrzebne są pewne warunki do spełnienia. Jakie to są warunki? O tym będziemy mówili za chwilę.
wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
Tradycją chyba jest naszych spotkań, że poza anteną rozmowa nabiera rozpędu, ale my to przenosimy właśnie teraz. Zapomnieliśmy o bardzo ważnym elemencie tego spotkania, otóż o modlitwie za kapłanów.
Tak, był taki moment, że ponieważ cały rok ten ubiegły, miniony, był rokiem kapłańskim, dlatego też była krótka modlitwa, abyśmy pomodlili się za naszych kapłanów. Za naszych kapłanów, za wspólnot różnych, za kapłanów, którzy byli tam na miejscu i ogólnie za kapłanów. I potem ojciec Antonello poprosił o to, aby teraz kapłani pomodlili się za nas. Poprzez nałożenie rąk i poprzez takie namaszczenie też i właśnie kapłani chodzili po całym, bo to kongres odbywał się w kościele i modlili się właśnie nad ludem zgromadzonym. No ta modlitwa myślę, że była niesamowita. Też jest bardzo piękne, z czego nie zdawałam sobie też sprawy, że trzeba sobie zdać sprawę z tego, że zobaczmy, był rok kapłański, miliony ludzi modliły się za kapłanów i wyszło dużo różnych rzeczy, które dzieją się w kościele, niekoniecznie takich, o których byśmy chcieli wiedzieć. I tak jest po prostu, w momencie, kiedy jest modlitwa, mnóstwo modlitwy płynącej w konkretnej intencji, no to szatan działa, tak? I trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że tak jest i właśnie w momencie takiej intensywnej modlitwy za kapłanów podczas roku kapłańskiego, no ta działanie, to denerwowanie się szatana i jakiś taki oddźwięk dało się poczuć. Także to był też taki bardzo ważny punkt soboty.
Mi się przypomniało to, co mnie tak w szczególny sposób dotknęło, zafascynowało. Jest to bowiem, są to słowa jednego z ojców, nie pamiętam już którego, ale mówił właśnie na katechezie. Podejrzewam, że tak, aczkolwiek nie jestem pewna. Który mówił w swojej katechezie, że na tyle, na ile procent chwalimy Boga w ciągu dnia, na tyle procent jesteśmy w niebie, a na tyle procent, na ile nie chwalimy, to jesteśmy w piekle. I muszę przyznać, że to w moim przypadku ja sobie to tak bardzo zakodowałam i robię sobie takie rozliczenie czasami na wieczór, że no dobra, to dzisiaj chwaliłam Pana Boga w 10%, to w 90% jestem w piekle. Ale po prostu jest to niesamowite, bo to było wytłumaczone najprostszymi słowami.
Dokładnie, super.
A pokazuje tak naprawdę prawdę o człowieku, nie?
Pamiętam, oni dali taki przykład, bardzo, bardzo komiczny zresztą, męża i żona, nie? Kiedy żono, kiedy mężowi twojemu, na przykład, nie wiem.
No fajne.
Ja nie opowiem.
Kiedy mężowi twojemu na przykład... Nie, dobra. Nie opanuję się. Chodzi o śmierdzące skarpetki, nie? Kiedy śmierdzą mu skarpetki, chwal Pana Boga, nie? W takich drobnych rzeczach, tak, chwal Pana Boga.
No bo to nie chodzi też, żeby, prawda, można cały dzień spędzić na modlitwie przez tam całe życie, robili asceci na przykład i robią, ale właśnie to, co powiedział kiedyś, nie pamiętam, który to był rok, Holandia, chwalę się, koncert Michaela W. Smitha, i który mówi, że uwielbienie to nie jest ten koncert tylko, to nie jest jakieś tam wydarzenie, to nie jest jakiś festiwal, to nie jest jakiś wieczór chwały. Uwielbienie to jest styl życia. I on taki styl życia przyjął parę ładnych lat temu i tak stara się żyć. I tutaj można powiedzieć, że on te 100%, prawda, uwielbienia, bo w czasie, kiedy pisze piosenki, w czasie, kiedy koncertuje, ale także w czasie, kiedy zmieniał dziecku pieluchę, prawda, też mógł uwielbiać Pana Boga. I to jest niesamowite. No, to jest fajne. Czy czyli Magda, może więcej, więcej procent uwielbiasz.
Staram się.
O tym nie wiesz.
Staram się jak mogę.
No i przechodzimy do niedzieli. W niedzielę to, co mnie tak bardzo dotknęło, to fakt tego, że na tyle, na ile... znaczy, dostaniemy to, o co prosimy, bo często jest tak, że Panie Jezu, Ty znasz mnie doskonale, Ty wiesz, jakie są moje błędy, jaki jestem, więc zrób coś. Nie? Prosimy o coś, ale o co? Ja porównałem to, porównuję to do czegoś takiego, jak, nie wiem, gdzieś jesteśmy, niekoniecznie na spotkaniu modlitewnym, ale po prostu grill czy jakieś ognisko i ktoś mówi, zagraj coś. To myślę, że tak samo czuje Pan Jezus, kiedy ktoś mówi do Niego, Panie Jezu, zrób coś. To On może coś zrobić.
Coś.
A niekoniecznie nam się to spodoba. Bo to też nie chodzi o to, żeby prosić o coś, co będzie złe. No ale jesteśmy dojrzali i dorośli w pewnych rzeczach. Więc ci ojcowie powiedzieli, że na tyle, na ile ja pozwolę, to na tyle Pan Jezus będzie działał w moim życiu. I On wysłucha moich modlitw i da mi to, o co ja proszę. Aczkolwiek On wie, co w danym momencie jest dla mnie dobre. I na przykład, jeżeli ja proszę o coś, co mi teraz nie jest potrzebne, a tylko mi się wydaje, że jest potrzebne, bo ja jestem ograniczony czasem, Bóg nie jest ograniczony czasem i On wie, co się dzieje, co się działo i co się będzie działo, i On potrafi no tak pozaczasowo właśnie podchodzić do naszego życia. I to, co nam się wydaje czasami dobre, dla nas po prostu nie jest najlepsze w tym momencie. I często myślimy, że nasze modlitwy nie są wysłuchiwane, ale to były takie różne aspekty modlitwy, prawda? Do Pana Jezusa tam pokazywane na palcach, prawda? Pamiętacie. I wiele też zależy właśnie od nas, na ile się otworzymy, na ile będziemy prosili. No i kwestia też to, co często mówi ksiądz Tomek Bieliński na spotkaniach modlitewnych. Już teraz dziękuj za to, co będzie.
Zgadza się. Oni też podali taką krótką formułkę, doskonale nam znaną. Na takiej zasadzie, że na przykład, nie wiem... prosisz o coś Pana Boga, Kyrie eleison, tak? Oni właśnie w niedzielę o tym mówili, że to jest taka no, niesamowita też modlitwa, która ma moc, tak? Dziękuję za coś Panu Bogu, Kyrie eleison, nie?
I nie trzeba jakichś tam długich
nie trzeba,
modlitw
nie trzeba
tak
wymyślać
dalej.
Modlitw, układać piękne wiersze do Pana Boga i czarować go i mydlić mu oczy. Po prostu wystarczy krótkie dwa słowa, które będą modlitwą i za które oni gwarantowali, że one będą no będą mocą też, tak.
I promil do promila mamy kolejny procent uwielbienia. Podchodząc do tego w ten sposób. Pamiętam też doskonale taki przykład tego, że my też jesteśmy odpowiedzialni za drugie osoby. Czyli to jest ten sens tego posłania, ewangelizacji. Przykład, kiedy pewna kobieta, która niemal każdego dnia była na mszy, podchodzi... No to tuż po mszy, no wiadomo, tam trochę inaczej jest, że kontakt z kapłanami jest zupełnie inny i po mszy nie idzie się do zakrystii, tylko wiele rzeczy się załatwia przy ołtarzu. No i ona przychodzi do jednego z ojców i tak dość głośno mówi, chciała się, nie wiem czy było czym, no ale podobno chciała się tym pochwalić i mówi, ojcze, mój mąż to 30 lat nie był u spowiedzi. No i tak ci ludzie, którzy byli jeszcze w kościele, zamilkli, słuchają, jak ojciec odpowie, co powie, a on mówi, współczuję mu takiej żony. to jest właśnie pokazanie naszego zadania. No jak można, będąc żoną i skoro jest się z kimś tak na całe życie i kocha się tą osobę, to chce się dla niej jak najlepiej, tak? Jeżeli ktoś nie jest jakiś długi czas u spowiedzi, jeżeli ktoś coś złego robi, no to naszym, nie chcę powiedzieć, że obowiązkiem, ale takim no obowiązkiem, no, jest zmienić to, czy przynajmniej mu o tym powiedzieć, słuchaj, to nie jest tak, jak powinno być. I myślę, moje zdanie jest takie, a co ty zrobisz, to już jest twoja wola, ale to jest złe. Może ta osoba potrzebuje takiego impulsu. No i ta kobieta zrozumiała to, poszła do domu i za jakiś czas przyszedł ten mąż, który nie był 30 lat u spowiedzi i mówi, no i co ksiądz mi, co ojciec mi proponuje? Mówi, słuchaj, w 2 minuty odpuszczę ci wszystkie, mocą Chrystusa odpuszczę ci wszystkie twoje grzechy. On mówi, ale ja 30 lat nie byłem u spowiedzi. Założysz się? No dobra, no to spróbujmy. No i tam ojciec mówi, no to ja mu powiedziałem wszystkie jego grzechy w te 2 minuty. On tylko przytakiwał, no i jeszcze dodał, że właśnie szatan nie jest kreatywny aż tak za bardzo. No i te grzechy w takich różnych przypadkach, jeszcze jak się ma dar, na przykład charyzmat poznania, prawda, w przypadku ojców, to rzeczywiście w te 2 minuty się wyrobił i słuchajcie, niesamowita moc znaku krzyża, który on na koniec tej spowiedzi uczynił i ten człowiek się tak zmienił, że po tygodniu przyszła jego córka do tego ojca i mówi, ojcze, ja potrzebuję 2 minut. Więc człowiek, który nie był 30 lat u spowiedzi, w 2 minuty zmienił swoje życie w taki sposób, że zaczął zmieniać środowisko wokół siebie, a kobieta, która codziennie chodziła do kościoła, nie potrafiła tego, prawda? Więc tutaj też jest kwestia, żeby zwrócić uwagę na coś, co jest istotne, na to właśnie, że uwielbienie, że bycie z Bogiem to nie jest chwila, czy godzina, czy pół godziny w kościele i to wszystko, tylko całe życie. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, wybierzemy się, albo zaproponujemy wiele możliwości, jeżeli poczuliście chęć zmiany swojego życia i poświęcenia się ewangelizacji, to macie takie możliwości.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
No, jesteśmy z powrotem. Dziś mówimy o ewangelizacji. Wcześniej wyszliśmy, nasz pierwsze wejście dotyczyło Wieczoru Chwały w Płocku. Drugi temat, kongres ewangelizacyjny w Warszawie, którego byliśmy uczestnikami. No i teraz chcemy Wam pokazać, ile jest miejsc, w których możecie pojechać i nawet nie wysilając się specjalnie, ale swoją obecnością dawać świadectwo o tym, że młodzi w Polsce są przy Kościele, że są wierzącymi osobami i że młodzież w naszym kraju jest dobra. Ale pamiętajcie o tym, co mówiliśmy wcześniej, że ewangelizacja, że uwielbienie to jest, no, nazwijmy to w ten sposób, styl życia i można robić to praktycznie tak jak mała Tereska, tak? W ogrodzie. Przy przesadzaniu kwiatków też uwielbiła Pana, więc można codziennie to robić i 100% być w niebie swojego czasu. Jeszcze dostaliśmy SMS-a, jak cudownie czyta się Pismo Święte, słuchając Waszych słów i tej muzyki. Pozdrawiam serdecznie Was i całą akademicką grupę ewangelizacyjną. Magda się podpisała. Pozdrawiamy Magdę gorąco. I teraz tak, 26 czerwca, to jest sobota, czyli za tydzień, w Toruniu będzie Song of Songs Festival. Tak cicho o tym festiwalu jest w tym roku, że aż szkoda, bo na przykład w dzień zagrają Lidia Pospieszalska, Stróże Poranka, 40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach, zespoły z Chorwacji 2 i Anastasis, a w nocy będzie zespół Kana z Ukrainy, 3 godzina dnia, Armia i Izrael na 25-lecie Armii, Maleo Reggae Rockers i jeszcze jeden zespół. To wszystko w Toruniu 26 czerwca, sobota. Gdzie jeszcze można dawać świadectwo, ewangelizować? Mówimy teraz tylko i wyłącznie o tych takich specjalnych wydarzeniach, bo mówiliśmy, że to jest oczywiście posłanie na całe życie, ale dzisiaj skupmy się na propozycjach prawie że wakacyjnych, a nawet wakacyjnych. Dziewczyny, wy się wybieracie na pielgrzymkę na przykład, tak? Magda.
Tak, wybieramy się.
Byłaś już kiedyś na pielgrzymce?
Byłam 2 razy. I w tym roku też się wybieram.
Trzeci raz,
tak. Aczkolwiek nie wiem, czy uda mi się pójść na całą, no ale zobaczymy. Ale polecam wszystkim, ponieważ jest to bardzo dobra okazja do chociażby ofiarowania swojego trudu, czy też może jakiejś dolegliwości, co się często zdarza, bo to przecież jest spory kawałek drogi do przejścia. By ofiarować to za swoich bliskich, za rodzinę, czy w różnych ważnych intencjach.
Mhm. No to już mamy drugą propozycję.
Myślę, że wakacje w ogóle są takim czasem, gdzie jest mnóstwo okazji do tego, żeby przybliżyć się do Pana Boga. Chociażby w tamtym roku mieliśmy okazję być chwilkę na koncercie New Life'u, bodajże, na Golgocie Młodych, tak?
W Serpolicach? Mhm.
Tak, tak.
Na całym koncercie?
No tak, ale na jednym dniu, bo oni tam byli przez...
Wieczorem tylko,
przez
nie?
4 dni chyba, no tak. czy jakoś tak. Więc to też jest taka okazja, Golgota Młodych jest taką okazją.
I to jest, wiemy kiedy?
No, jeszcze chwilowo chyba nie wiemy kiedy.
To za chwilę będziemy wiedzieli, a jest jeszcze Kodeń, tak?
Tak. Chyba 2 lata temu ja miałam okazję być na Festiwalu Życia w Kodniu, który też polecam, bo też jest miejscem po pierwsze takiego zjednoczenia się młodych ludzi,
po drugie takiego troszeczkę survivalu, bo się mieszka w namiotach, tak.
Survival. Stoi się, niektórych to są dobre warunki.
Stoi się w gigantycznej kolejce do prosznica i tak dalej, ale to jest fajne. To
o, wiąże... właśnie mamy podpowiedź od słuchacza Grugota Młodych, ostatni tydzień sierpnia i rzeczywiście 23-27 sierpnia. Miasto ucieczki w tym roku, hasło Golgoty Młodych.
No właśnie. A jeżeli chodzi o festiwal, to z tego co tu się doczytuję na stronie, to jest 10. jubileuszowy, więc to też myślę, że będzie...
O Kodniu taka... mówimy.
Tak, festiwal życia w Kodniu, tak.
Tak.
Bardzo zachęcający temat, bądźmy ziomkami miłości.
I kto wystąpi?
Na pewno siostra Anna Bauchan z zespołem.
Siostra Anna Bauchan, słuchacze nasi znają na pewno. A jakby ktoś nie znał, to jest ta siostra, która śpiewa w piosence Magdy Anioł takim głosem metalowym. Nie będę prezentował.
Oprócz tego widzę tutaj na plakacie, że jest New Life M. Jakieś warsztaty, na pewno konferencje, bo Kodeń jest też takim miejscem, gdzie jest też, można by powiedzieć, w cudzysłowie dobra zabawa, czyli koncerty, granie w piłkę, robienie wspólnego posiłku i tak dalej, i tak dalej. Ale jest też miejsce na Słowo Boże przekazane przez odpowiednie do tego osoby. I taką osobą tutaj w Kodniu będzie ksiądz Tomasz Trzaska.
Jeszcze wracamy do 26 czerwca, bo ci, którzy nie wybiorą się do Torunia, i w tym przypadku chyba jednak radzimy, żeby tam nie jechać. A dlaczego? Dlatego, że 26 czerwca w Kostomłotach odbędzie się diecezjalne święto młodych. Zamiast spotkania młodzieży z diecezji w Niedzielę Palmową, zorganizowano diecezjalne święto młodych na początku wakacji. Ideą spotkania jest przeżycie jedności z papieżem, a w tym roku w sposób szczególny promocja najważniejszego międzynarodowego spotkania z Ojcem Świętym, Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie, który już za rok będzie się odbywał. I to spotkanie diecezjalne nazywa się Jerycho Młodych. I tam na pewno każdy, kto, jeżeli nie jest w jakiejś wspólnocie, ale chodzi do kościoła, będzie mógł pojechać, bo na pewno księża będą organizowali wyjazdy. A w Kostomłotach jest niesamowite miejsce i warto tam być. I rzeczywiście to będzie też okazja do tego, żeby dać świadectwo i żeby też coś dla siebie wziąć.
No i jeszcze
jedna... mam propozycję?
Jeszcze jedna chyba taka bardzo cykliczna. Przystanek Jezus, tak? Nie mówiliśmy o przystanku.
No tak,
chyba,
bo mieliśmy do przystanku Jezus dojść na końcu i dochodzimy właśnie. Przystanek Jezus, chyba najbardziej znana forma ewangelizacji.
Tak jest.
I kiedy?
26 lipca, 2 sierpnia. W Kostrzyniu nad Odrą, wiadomo, nie? No. Polecam. Przystanek Jezus polecam. Troszkę dla odważnych.
Z tym, że są warunki, prawda?
Tak, bo, tak.
Żeby tutaj już możemy powiedzieć, że ktoś, jeżeli jeszcze się nie zdecydował na wyjazd, a chce pojechać, to musi spełnić warunki. I przypominamy, że Przystanek Jezus to nie jest festiwal muzyczny, ani to nie są rekolekcje dla osób pragnących przeżyć, w cudzysłowie, fajny czas. A organizatorzy do udziału zapraszają wyłącznie osoby formujące się w ciągu całego roku w grupach, ruchach i stowarzyszeniach kościelnych. I te osoby zdolne podjąć posługę ewangelizacyjną pośród młodych na przystanku Woodstock. Bardzo zależy organizatorom, aby uniknąć obecności osób przypadkowych. Dlatego w tym roku będą szczególnie przestrzegać procedury zgłaszania się. Nie będą przyjmowane zgłoszenia wypełnione w sposób niepełny oraz te, które nie będą poświadczone przez miejscowego duszpasterza. No i wszystkie osoby, które pragną wziąć udział w przystanku Jezus, wcześniej elektronicznie muszą zgłosić swój udział, a to można zrobić na stronie www.przystanekjezus.pl. Tam jest dostępny cały regulamin. Koszt uczestnictwa w tym wydarzeniu 150 zł. Czy mamy jeszcze jakieś propozycje? Widzę, że jakiś SMS przeszedł jeden i drugi. Ale ktoś pisze, że zapisy na Jeruchu Młodych już się zakończyły. Dziś się o tym dowiedziałam, rozczarowałam się. Trwały do 10 czerwca. Oj, myślę, że może da się jeszcze jakoś zapisać. Trzeba po prostu bardzo chcieć. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że jeszcze. Ach, no i najważniejsze, znaczy najważniejsze. No w sumie dla nas, jako mieszkańców Siedlec, regionu siedleckiego, województwa mazowieckiego i Polski, Hosanna Festival. I to jest podsumowanie wakacji, podsumowanie tego wszystkiego, co działo się w wakacje, w roku. Spotykają się uczestnicy pielgrzymki, spotykają się uczestnicy OAS z łazisk KSM-owskich. Ja sprawdzę, czy już strona festiwalowa działa. Miejmy nadzieję, że już działa. Coś się ładuje i powiemy, być może już są. Jeszcze nie ma nic nowego na stronie o tym festiwalu, ale to jest zazwyczaj ostatni weekend wakacji. W tym roku ostatni weekend wakacji to jest, pamiętacie dokładnie?
Nie pamiętam. W sierpniu jakoś.
Wypada, że tak. 27, 28, 29 sierpnia. Jeżeli nie będzie we wrześniu, raczej nie, to jest to. Bardzo gorąco dziękuję Wam za spotkanie. Czy za rok będzie kongres ewangelizacyjny?
Jeżeli chodzi o kongres, to
organizator... A może w Siedlcu
będzie? Właśnie, no, może. Jak się postaramy. Organizator powiedział, że oni, aby doszedł ten kongres do skutku, modlili się 2 lata. Więc jeżeli uda im się zrobić to wcześniej, to myślę, że zrobią. Zwłaszcza, że było mnóstwo ludzi, na przykład
zupełnie Polski byli.
Z Polski, ale też powiedzmy sobie, że na przykład byli ludzie z Australii, tak? Więc kongres naprawdę był...
No nie żartuj, naprawdę? Z Australii
tak, ludzie
przyjechali
tak, byli
na
ludzie, tak, byli ludzie z Australii.
Pan Marek, tak? Tak. Mówił właśnie, że prawdopodobnie że 2 osoby...
z Australii są, które przyjechały na kongres. To jest, wiesz, to jest...
I z Siedlec byli.
Prawie jak z Australii.
Dobrze, słuchajcie, na koniec jeszcze świadectwo, do którego możecie zawsze wrócić. Świadectwo na stronie totostus.siedlce.pl. Fragmenty przynajmniej przeczytam. A może całe, bo jest w miarę takie, że jeszcze się wyrobimy. Gdy dowiedziałem się o kongresie, to zmieniłem swoje plany. Wolałem pojechać na kongres niż na koncert mojego ulubionego zespołu. Miałem nadzieję, że zostanę uzdrowiony. Jednak Jezus miał inne plany. Mimo tego, że nie jestem w żaden sposób związany z grupą ewangelizacyjną, Duch Święty działał we mnie. Parokrotnie doznałem spoczynku w Duchu Świętym. Jest to dla mnie zaskakujące, że właśnie ja dostąpiłem tej łaski. Ja spośród nielicznych z grupy, z którą przyjechałem. Osób zaangażowanych aktywnie w działalność ewangelizacyjną. Zastanawiam się, dlaczego właśnie ja zostałem wybrany. Demon manifestował swoją obecność, lecz nie odczuwałem żadnego strachu, ponieważ czułem obecność Jezusa. Gdy ojciec Antonello przywołał wspomnienia odnoszące się do rodziców, łzy same pocisnęły mi się do oczu. Po wielkim smutku wywołanym przywołaniem wspomnień z dzieciństwa nastąpiła ogromna radość. Czułem, że my wszyscy zebrani na sali jesteśmy jedną wielką rodziną. Miałem ochotę objąć każdego. Bardzo się cieszę, że zostałem namaszczony przez Antonello. Poczułem zadziwiającą więź z tym człowiekiem. Tak jakby on znał wszystkie moje problemy, moje zmagania, życie. Wielu ludzi zostało uzdrowionych. Działy się cuda. Chciałbym uczestniczyć w innych takich spotkaniach. I to takie podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Monika, Magda, bardzo Wam gorąco dziękuję i pamiętajcie, takie rzeczy mogą dziać się codziennie, tylko na ile my się otworzymy na łaskę Pana Boga i na ile konkretnie będziemy prosić o to, czego nam w tym momencie potrzeba. Oczywiście zawsze na końcu dodając, ale nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje. Dzięki za spotkanie. Do usłyszenia za tydzień. To już będą wakacje za tydzień. To może jakiś wakacyjny temat zrobimy. A może po prostu No, zobaczymy. To jest, jeszcze tydzień jest. Księdza Tomasza praktycznie przez 3 miesiące z nami nie będzie. Być może będzie niesamowity gość pojawiał się w naszej audycji. Ale kto to będzie, jeszcze nie powiem. A audycje naprawdę, jeżeli on będzie, będą mocne. Tomasz Goska program realizował. Ja nazywam się Marcin Mazurek. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia na wydarzeniach ewangelizacyjnych. Do usłyszenia w Strefie Chwały jutro i za tydzień w Drogami Młodości. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Yeah, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in all of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Forever, forever worship you. I can only imagine.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.